Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wersety 45 i 46. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. 10 dni temu w Katowicach na jednej z małych grup czytaliśmy te słowa z Ewangelii Mateusza i każdy z nas patrzył w tę przypowieść i widział różne rzeczy. Każdy z nas zwrócił uwagę później podczas rozmowy na coś innego. Przypowieść nie daje nam jednej konkretnej odpowiedzi, za to daje coś w rodzaju podpowiedzi. Można by to nazwać impulsem albo bodźcem do myślenia, bodźcem do poszukiwania ważnej odpowiedzi, ale samodzielnie. I następnego dnia po tym spotkaniu w Katowicach czytałem kolejny fragment listu do Filipian, który obecnie poznajemy, kiedy ja mam wykłady. Czytam fragment i nie mogę uwierzyć własnym oczom, bo oto w tym fragmencie widzę drogocenną perłę. Czyli coś bardzo unikalnego, coś wyjątkowego, coś bardzo ważnego dla mnie. Kiedy tylko zobaczyłem tą perłę, zaraz zacząłem się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo wiecie, jak to jest. Jeżeli coś jest bardzo ważne dla mnie, niekoniecznie będzie ważne dla innych. Zazwyczaj, kiedy patrzymy w tekst Bożego Słowa pod kątem wykładu, to patrzymy oczami wielu ludzi, domyślając się, co dla kogo jest ważne, po to, by zbudować most między Bożym Słowem a życiem człowieka. I to jest jeden z celów wykładu, połączyć to, co jest w Biblii, z tym, z naszym życiem dzisiaj. Kiedy człowiek zaczyna tą przygodę, kiedy przyjdzie tutaj po raz pierwszy, albo po raz pierwszy trafi na spotkanie małej grupy w tygodniu, to wydaje mu się, że tych mostów nie ma. To znaczy, nie ma zbyt wielu połączeń między Bożym Słowem a naszym życiem. Człowiek nawet jest gotów zaryzykować taką tezę, że te połączenia praktycznie nie istnieją. Ale z czasem okazuje się, że jest inaczej. Im głębiej poznajemy Boże Słowo, im częściej, tym wyraźniej widzimy, że Słowo Boże ma wielki związek z naszym życiem. Pamiętam z dawnych lat pewną książkę o misjonarzach gdzieś, może na Filipinach, jeżeli dobrze pamiętam. I była tam taka sytuacja, że w pewną niedzielę do kościoła przyszła pewna kobieta i po spotkaniu wyszła obrażona. I ktoś ją zapytał, co się stało, dlaczego wyszłaś oburzona? Ona mówi, bo ktoś pastorowi wszystko o mnie powiedział, bo on cały czas mówił do mnie. I wiecie, jak to jest z wykładem. Wielu powie, ktoś, kto mówił, mówił dzisiaj do mnie. Skąd on wie, tak? No, z tym, że ja nic nie wiem, tak? To nie jest moja sprawa. Ale tak czy inaczej, to jest cecha Bożego Słowa, że kiedy go słuchamy, kiedy go wspólnie poznajemy, to ono w jakiś sposób dotyka naszego życia. Jest bezpośredni most pomiędzy naszym życiem a tym, co tam jest zapisane. No ale kiedy zobaczyłem tą drogocenną perłę, zacząłem się zastanawiać. Gdyby chodziło w wykładzie o mnie, gdybym był jedynym słuchaczem samego siebie, to bym mógł o niej mówić, prawda? Bo jest to ważne dla mnie. Ale co z resztą słuchaczy? Rozmyślałem nad tym i wyszło mi, że ta perła jest drogocenna i ważna, istotna dla całej wspólnoty. Może nie każdy z nas to widzi. Może nie każdy z nas to dzisiaj doceni. Ale jeżeli położysz obok siebie dwie perły, jedną prawdziwą, wartą majątek, a drugą taką podróbkę, nie każdy pozna, która jest prawdziwa. Dziecko podejdzie, powie, nie wiem, która jest prawdziwa. Kupiec z przypowieści Jezusa umiał poznać, która tą wyjątkową perłę, bo znał się na tym, od lat jej szukał. I kiedy ją zobaczył, od razu wiedział, że to jest ta. Sprzedał wszystko, co miał i ją nabył. I dzisiejszy temat, który tutaj poruszymy, jest taką drogocenną perłą w moich poszukiwaniach tego, co jest wielką wartością, czy tego, co ma wielkie znaczenie dla mnie, ale siłą rzeczy także dla naszej wspólnoty. Nie każdy, kto tą perłę zobaczy, czy dzisiaj o niej usłyszy, będzie umiał odczuć jej wartość. To jest też normalne. Tą perłą jest wezwanie dla naszej wspólnoty, dla nas osobiście także. Wezwanie, które wyłania się z tekstu listu do Filipian. Co to za wezwanie? Czego Bóg od nas chce, czy oczekuje? To dzisiaj odkryjemy. Więc zacznijmy list do Filipian, pierwszy rozdział, wersety 3-5. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Apostoł Paweł tutaj na początku listu zapewnia Filipian o swojej codziennej modlitwie o nich. Co ciekawe, mówi, że zanosi tą modlitwę z radością. Oczywiście apostoł Paweł potrafił cieszyć się z różnych rzeczy, nawet w wielkich trudnościach potrafił mieć radość, ale tutaj ta radość jest związana z czymś, co robią Filipianie. Co dla apostoła Pawła było takim szczególnym powodem do radości? Zawsze jak się o nich modlił, to się cieszył. Dlaczego? Na początku 5 wersetu czytamy: z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii. Udział, czyli koinonia po grecku, oznacza dosłownie wspólnotę. Możemy zobaczyć na następnym slajdzie. Skąd radość apostoła Pawła? Apostoł Paweł cieszy się ze wspólnoty z Filipianami. I tym razem nie chodzi o to, że wspólnota to grupa ludzi, którzy się nawrócili. Wspólnota to grupa ludzi, którzy mają wspólny cel. Wykonują wspólnie jakieś zadanie. Być wspólnotą to mieć wspólny cel. Jaki to był cel? W przypadku Filipian i Pawła udział w szerzeniu Ewangelii. Więc Filipianie i Paweł odkryli wspólny cel, dla którego poświęcili swoje życie. Tym celem było szerzenie Ewangelii. I kiedy przyglądamy się tej wspólnocie Filipi, widzimy niezwykłą rzecz. Filipianie jako lokalny kościół nie istnieli dla samych siebie, ale też dla innych ludzi. Mieli wszystko, by przyjemnie sobie egzystować jako wspólnota, sami dla siebie, ale oni wybrali inaczej, co było też powodem radości apostoła Pawła. I z tego fragmentu wyłania się pierwsza część wezwania dla nas. To wezwanie, byśmy tworzyli wspólnotę nieskupioną tylko na nas samych. Jako wspólnota potrzebujemy dobrze rozumieć, że żeby być wspólnotą, potrzebujemy wspólnego celu i zadania. A właśnie tym celem i zadaniem jest nie mieć się jak najlepiej tutaj, ale nieść Ewangelię dalej. Wielu ludzi dzisiaj docenia wartość wspólnoty. Nawet ci, którzy jeszcze nie są nawróceni, ale gdzieś w jakiś sposób w naszym towarzystwie przebywają na jakichś wyjazdach, mówią: chciałbym być częścią takiej wspólnoty. To jest bardzo fajna rzecz. Mieć swoje miejsce tutaj na ziemi, takie bezpieczne. Takie, w którym ktoś się tobą zainteresuje, zajmie. Kto zatroszczy się o Twoje dzieci, by nie zeszły na złą drogę, pomoże Ci w tym procesie. Dobrze jest mieć takie miejsce, jakim jest wspólnota, ale jeżeli już tą wspólnotę się tworzy, trzeba rozumieć też, po co ta wspólnota istnieje. A jednym z celów wspólnoty jest zanosić Ewangelię dalej. Bez tego celu, jeżeli tracimy go z oczu, stajemy się dziwnym miejscem. Stajemy się gettem, które traci walory wspólnoty. Pierwsza wspólnota w Jerozolimie była niezwykła. Wiemy to z relacji Dziejów Apostolskich, że ci ludzie żyli właśnie codziennie we wspólnocie, mieli wszystko wspólne, nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, troszczyli się o siebie nawzajem, ale wiemy, że nie trwało to długo. Przyszły prześladowania i wspólnota się rozproszyła i ci ludzie, którzy tworzyli bardzo fajną wspólnotę, razem wszystko robili, musieli iść gdzieś dalej i głosili słowo po drodze. Dla Boga jest coś ważniejszego, niż byśmy żyli jako wspólnota dla samych siebie. Nie po to wymyślił Kościół, byśmy po prostu mieli się w nim dobrze. Nawet myślę, że dla Boga to jest obrzydliwe, gdy zatrzymujemy się na tym, że nam jest po prostu dobrze. Trafiliśmy tu, dobrze się czujemy, ktoś się o nas troszczy. Czego chcieć więcej? Jeżeli zatrzymujemy się w tym miejscu, dla Boga to jest coś obrzydliwego. Więc z tekstu listu do Filipian wyłania się takie wezwanie dla nas, byśmy mieli nie stracili celu z oczu i mieli jak największy udział w szerzeniu Ewangelii. Istnieją dwie drogi dla wspólnoty, można powiedzieć dwa modele wspólnoty. Model pierwszy to model, w którym jesteśmy skupieni na sobie. Wspólnota istnieje po to, by zaspokajać nawzajem swoje potrzeby. Wszyscy czujemy się dobrze, wszyscy się staramy, pomagamy sobie nawzajem i to wszystko. Jest model drugi, gdzie wspólnota jest świadoma, że cel jej istnienia leży poza nią samą. Że to, że jest mi dobrze, to jest za mało, to jest dopiero początek. Jaki model wspólnoty my reprezentujemy? Mógłbym powiedzieć o sobie, no ale ja to nie wspólnota. Mógłbym powiedzieć, w naszej wspólnocie reprezentujemy oczywiście model drugi. Nie, ja mogę powiedzieć, że ja chcę ten model reprezentować, czy reprezentuję. Wspólnota to my wszyscy razem. Więc to jest pytanie do każdego z nas osobiście, ale także do nas jako całości. Jaką wspólnotę tworzymy? Czy skupioną na sobie, która istnieje sama dla siebie, by jej było dobrze? Czy tworzymy wspólnotę, która widzi cel poza i chce nieść Ewangelię w świat? Oczywiście w sferze naszego credo, tego, jak uważamy, że powinno być, jak jesteśmy modelem drugim. W sferze naszych deklaracji, zapytam kogoś z was na wyrywki, jak myśli, jak powinno być we wspólnocie. Większość powie, oczywiście, model drugi. Ale to mało, bo zostaje jeszcze poziom codziennego życia i to weryfikuje, jak, tak naprawdę, jak myślimy. Nie zawsze to, co jest w sferze naszych przekonań czy na naszym języku, staje się praktyką naszego życia. Pamiętam, przed maturą chodziłem na korepetycję z języka polskiego i nauczycielka na pierwszym spotkaniu mnie pyta, czy czytam książki. Ja mówię, tak, oczywiście, że czytam. Czy dużo czytasz? Dużo. To wymień jakieś tytuły. I zapadła cisza. I to jest dziwne, że człowiek w to wierzy. Czytam książki, dużo czytam, a praktyka życia pokazuje, że przez ostatni rok czy dwa nie miałem na to czasu, bo inaczej wybierałem. I podobnie jest z tą sprawą, jaką wspólnotę tworzymy. Oczywiście ewangelizacja jest ważna, nie jesteśmy tutaj wszyscy sami dla siebie, ale patrzymy wstecz na rok, dwa i to mówi prawdę o nas. Jaką wspólnotą jesteśmy? Skupioną na sobie, czy widzącą, że cel jest poza nią? Który model ty reprezentujesz? Na poziomie codziennego życia, nie słów, nie deklaracji. Wspólnota bierze się między innymi z jedności naszego celu. Jeżeli ten cel nie jest wyraźny, jeżeli do niego nie zmierzamy, to prędzej czy później wspólnota przestaje być wspólnotą. Tym celem jest szerzyć Ewangelię. Więc dzisiaj jest dobry czas, żeby zadać pytanie, czy to jest twój i mój cel, czy ja go widzę. Nie chodzi tutaj o sferę naszej wiary, jak my uważamy, że powinno być. Nie chodzi o sferę deklaracji, słowa, w których mówimy tak, oczywiście to jest ważne, tylko chodzi o praktykę naszego życia i to życiem odpowiedzmy na to pytanie, czy to jest nasz cel. Zamknięcie się w getcie to jest zły pomysł. Gdy byłem nastolatkiem na spotkaniu naszej młodzieży, oglądaliśmy film Osada. Grupa ludzi stworzyła wioskę w głębi lasu, odizolowaną zupełnie od świata, murem. Po co? By ochronić przyszłe pokolenia, czyli swoje dzieci, które już w tej wiosce się narodziły, przed wieloma złymi rzeczami, jakie ten świat daje. Większość z tych ludzi, którzy to miejsce stworzyli, miało bardzo trudne doświadczenia w swoim życiu wcześniej. Zostali w pewien sposób pokrzywdzeni. Chcąc zaoszczędzić tego swoim dzieciom, stworzyli getto, otoczyli je murem. Ale żeby ci młodzi nie chcieli uciekać stamtąd, musieli skłamać. Musieli narysować pewien obraz świata na zewnątrz, jak on jest niebezpieczny. Musieli wiele rzeczy udawać, czyli tworzyć fikcję, by w nią młodzi wierzyli. Kościół nie jest, a na pewno nie powinien być, gettem odizolowanym od świata. Nigdzie takiego modelu w Biblii nie widzimy jako wzorca dla nas. To się źle kończy dla wspólnoty, jeżeli jest gettem. Potrzebujemy więc świadomie tworzyć model drugi. Jeżeli dzisiaj w kontekście wspólnoty dbasz tylko o swoje sprawy, o swoją wygodę, o swoje bezpieczeństwo, no może o dzieci też, tak? Dbamy o to. Ale jeżeli to jest koniec naszego myślenia, to myślimy bardzo wąsko, za wąsko. I list do Filipian przekazuje nam wezwanie, by zmienić sposób patrzenia na te sprawy. Wspólnota to nie jest życie jedni dla drugich tylko. To jest początek wspólnoty. Co ciekawe, to słowo koinonia, czyli wspólnota, oznacza także partnerstwo. To będzie następny etap naszego wezwania. Filipianie współpracowali z apostołem Pawłem w dziele ewangelizacji. Więc tak jak mówiłem wcześniej, wspólnotę tworzą ludzie, nie ja, nie kilka osób, wszyscy. Nie wystarczy, że przywództwo wspólnoty myśli w określony sposób, żyje w określony sposób, stanowiąc jakiś wzorzec, to nie wystarczy. Ważne jest, jak cała wspólnota myśli i żyje. I przykład Filipian jest niezwykły, bo to nie było tak, że tylko apostoł Paweł zajmował się głoszeniem Ewangelii, a Filipianie byli tylko obserwatorami tego, a wcześniej jeszcze odbiorcami tej Ewangelii. To tak nie było. Działali na rzecz Ewangelii tak samo, jak działał apostoł Paweł. Do tego stopnia, że Paweł mówi tutaj o partnerstwie. Czyli robimy coś wspólnie. Słowo wspólnota mówi o tym, że robimy coś wspólnie, a tym czymś w przypadku Filipian była właśnie ewangelizacja. Mamy tutaj taki rysunek, który pokazuje okres czasu, ten od 1 do 10 poproszę, okres czasu od tego, jak Filipianie usłyszeli Ewangelię od apostoła Pawła do chwili, w której czytają jego list. Minęło 10 lat. I zobaczmy, co apostoł Paweł mówi o tym czasie. Werset 5 z naszego fragmentu. Jakby dało się rysunek zostawić i wyświetlić werset 5. Apostoł Paweł mówi, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Wspólnota Filipii stała się niesamowitym wzorem, dlatego że ich zaangażowanie trwało w czasie. Nie było tak, że oni usłyszeli Ewangelię i to było koniec. Oni przez cały ten czas, odkąd Pawła poznali, aż do chwili, kiedy on pisze list, zajmują się, mają swój udział w szerzeniu Ewangelii Chrystusa. Kiedy połączę w moim umyśle te liczby, 10 lat i głoszenie Ewangelii, to przypomina mi się pewna historia. Jeden z nawróconych profesorów z Krakowa powiedział, pracuję na tej uczelni naście lat, ale nigdy nikomu nie przekazałem Ewangelii. Teraz wstydzę się cokolwiek powiedzieć, bo chyba jest za późno. Każdy mnie zapyta, dlaczego milczałeś przez te 10 czy 15 lat? Dlaczego nic nam nie powiedziałeś? Chrześcijanin, który nie dzieli się Ewangelią, nie dzieli się swoją wiarą z innymi ludźmi, doświadcza dziwnego rodzaju frustracji. Jest coś w rodzaju poczucia winy. Mogłem, a nie zrobiłem. I dochodzi do wniosku, to już chyba jest za późno. I ten profesor próbował młodych ludzi, którzy byli nawróceni, jakoś coś wspólnie z nimi zrobić, żeby odkupić tą winę w jakiś sposób. Był rozczarowany, bo od pierwszej chwili do teraz nic nie zrobił dla Ewangelii. Jeżeli Bóg nas do czegoś wzywa, a my od tego uciekamy, albo w to nie wchodzimy, no co nas czeka jako wspólnotę? Frustracja, rozczarowanie, poczucie winy czy głębokie zniechęcenie. Filipianie są świetnym wzorem, bo oni od pierwszej chwili, kiedy Paweł z towarzyszami przybył do tego miasta, aż do tej chwili, kiedy czytają ten list, są zaangażowani w to dzieło. Wspólne dzieło ewangelizacji. Więc z naszego tekstu Filipian wyłania się wezwanie dla każdego z nas. Mamy znowu dwa modele. To, co było przed chwilą na ekranie, się pojawiło. Rysunek pierwszy to model biernego chrześcijanina. Model drugi pokazuje aktywnego. O co w tym chodzi? Pierwszy model to chrześcijanin, który bardziej przypomina klienta. Czyli przychodzi, powiedzmy, na nasze spotkanie i ma oczekiwania. Jak coś powinno wyglądać, jak powinno być. Jaki powinien być wykład, jakie powinno być śpiewanie. Więc on przychodzi i w jego głowie są pewne wymagania. Jak widz, który po filmie powie, podobało mi się dzisiaj, albo powie, nie podobało mi się, kiepski film. Wspólnota to nie kino, a nawet nasze niedzielne spotkania to nie jest najważniejsza rzecz, którą robimy. Nie chodzi o to, co nam się podoba, co nie. Zawsze tak jest, jednemu się śpiew podoba, a drugiemu się nie podoba. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Nasze zadowolenie nie jest ostatecznym celem istnienia. Więc To jest pytanie do nas, do kogo jesteśmy podobni, czy do klienta szukającego swojego zadowolenia, który przyjdzie, wymaga, w umyśle sobie rozliczy, co było dobrze, co było źle, który stoi z założonymi rękami i wydaje tylko osądy, jak powinno być, jak to można lepiej zrobić. Czy da się to lepiej zrobić? Oczywiście, my nie przeczymy, wszystko można zrobić lepiej. Ale nasze zadowolenie to nie jest ostateczny cel istnienia naszej wspólnoty. To jest bardzo wąskie i płytkie myślenie. Muszę wyjść stąd zadowolony. Czy Bóg daje nam swoje słowo, byśmy byli chwilę szczęśliwi i zadowoleni z tego, co usłyszeliśmy? Przecież zazwyczaj działa przez słowa, które nas w jakiś sposób drażnią, które nam się nie podobają. I Słowo Boże ma tą właściwość, że dotyka tych rzeczy, o których nie chcemy myśleć czy mówić. Dopóki Słowo Boże czy wykład, nasze spotkanie tylko potwierdza to, jak myślimy, dopóki wyjdziemy stąd, powiemy fajnie, to ile to jest warte? Człowiek chce być zadowolony, niech pójdzie do kina na film, który sobie wybierze. I to jest pytanie do nas, bo my tworzymy tą wspólnotę, nie tylko przywództwo. Jaki model reprezentujemy? Czy model niezadowolonego klienta, chociaż czasami uda się go zadowolić, czy model współtwórcy, który zamiast oceniać, siedzieć z założonymi rękami wygodnie, bo tu jest wygodnie, robi coś dla pozostałych. Filipianie byli wielkim źródłem radości dla apostoła Pawła, dlatego że reprezentowali model drugi. Od pierwszego dnia aż do tej ostatniej chwili, w której pisał, byli zaangażowani. Nie mieli czasu na wygodne siedzenie, chociaż mieli do tego predyspozycję. List nam to pokazuje, czy Dzieje Apostolskie także. Mogli zostać na poziomie wygody życia wspólnotowego, ale tego nie zrobili. Więc może do tej pory byłeś widzem. To też jest normalne na pewnym etapie rozwoju wiary, że człowiek raczej jest widzem. Raczej dużo bierze niż cokolwiek daje, tak jak nasze dzieci, które wiele od nas biorą, ale kiedyś staną się samodzielne, zaczną to dawać następnym pokoleniom. Więc to jest normalne na pewnym etapie rozwoju wiary. Ale my tu mamy 10 lat. Jeżeli byłeś widzem, to tekst listu do Filipian generuje wezwanie, by postrzegać sprawy inaczej. I z tego wiecznego odbiorcy, klienta, stać się tym, który coś z siebie daje. Aby te prawdy zobrazować, przyjrzyjmy się początkom Kościoła w Filipii. Są to niezwykłe rzeczy opisane w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. Zachęcam, żeby przeczytać cały rozdział. My popatrzymy tylko na kilka wersetów. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do Samotraki, a następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filipii, głównego miasta tej części Macedonii, która jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. To jest sam początek, kiedy apostoł Paweł po raz pierwszy znajduje ludzi, którym przekazuje Ewangelię. W tamtym mieście nie było synagogi. Zazwyczaj apostoł wchodził do synagogi w szabat i tam przemawiał. W Filipii było za mało rodzin żydowskich, żeby synagogę założyć, więc domyślił się Paweł z towarzyszami, że ludzie, którzy szukają Boga, spotykają się w jakimś miejscu nad rzeką. Poszedł tam i spotkał tych ludzi. I widzimy pierwszą osobę, która się nawróciła w tym mieście. Była to Lidia. zamożna kobieta pochodząca z Tiatyry, kobieta, która zajmowała się handlem farbowaną purpurą. W tamtych czasach było to coś bardzo drogiego. I czytamy, że na końcu Pan otworzył jej serce, tak, że uważnie słuchała słów Pawła. To proste zdanie na końcu wiele nam mówi o dziele ewangelizacji. Bo z jednej strony Bóg otwiera serce człowieka, z drugiej apostoł Paweł przekazuje Ewangelię. Jeżeli mówimy o tym, że celem wspólnoty jest ewangelizacja, to musimy dobrze rozumieć, czym ona tak naprawdę jest. Bóg otwiera serce człowieka, a z drugiej strony ktoś głosi Ewangelię. Co ciekawe, Lidia prawdopodobnie spotkała się już, na pewno się spotkała ze Słowem Bożym, była bojąca się Boga, czyli była osobą, która chętnie słuchała w synagodze tekstów biblijnych. W Tiatyrze, w mieście, z którego się wywodzi, była wielka, piękna synagoga. Na pewno tam chodziła i słuchała tego. Możliwe nawet, że gdzieś zetknęła się wcześniej z treścią Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ale teraz, kiedy apostoł Paweł przychodzi nad tą rzekę, Bóg otwiera jej serce, ona przyjmuje Ewangelię, nawraca się. Ewangelizacja jest połączeniem działania Boga w sercu człowieka z naszym przekazywaniem Ewangelii. Na początku naszego tekstu widzimy, że apostoł Paweł i towarzysze są bardzo mocno przekonani do tego, do czego Bóg ich wzywa. W przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. To było silne przekonanie apostoła Pawła, Tymoteusza, Sylasa, że musimy głosić Ewangelię. I podobnie jest dzisiaj ten fragment listu do Filipian, ta historia wzywa nas do tego dzieła, do głoszenia Ewangelii, do szerzenia jej tak samo, jak działo się to wtedy. Kiedy apostoł Paweł usłyszał to silne wezwanie, że ma tam płynąć, chociaż mieli inne plany, chcieli iść na południe, zaraz ruszył w drogę do Macedonii. Staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, tak? To było z dnia na dzień. Wiedział, musimy się przeorganizować i dotrzeć do Macedonii. Filipi była największym miastem. Podobnie jest dzisiaj. Bóg nas wzywa do głoszenia Ewangelii, nas jako wspólnotę. Oczywiście wzywa wszystkich chrześcijan, no ale my mówimy o nas. Zanieść Ewangelię. Naszym celem na najbliższe lata jest trójkąt, w jakim funkcjonujemy jako wspólnota, Bielsko-Katowice-Kraków. Oczywiście Bóg się nie ogranicza do planów człowieka i to od Niego wszystko zależy. Nie od tego, co my sobie tam zaplanujemy. Apostoł Paweł planował być gdzie indziej, ale wiedział, muszę jechać do Macedonii. Ale mamy cel, który leży poza naszą wspólnotą. Nawet leży poza tym miejscem, poza tym miastem. Taki cel powinien być. Kiedy Jezus zostawiał wielkie posłannictwo uczniom, powiedział, pójdziecie aż po krańce świata. Cel ma być zawsze na zewnątrz, bo jeżeli jedynym celem będzie to, co w środku, to jest bardzo wąskie myślenie. To nie odzwierciedla Bożego podejścia do tej sprawy. Więc ewangelizacja to połączenie działania Boga, który przygotowuje serce człowieka i nas, którzy głosimy Ewangelię. Na dowód tego wszystkiego chcę zacytować słowa Jezusa. Popatrzmy. Ewangelia Mateusza. To są słowa, które Jezus powiedział do swoich uczniów, patrząc na wielkie tłumy. Powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus mówi, żniwo jest wielkie, to znaczy serca ludzi są przygotowane, między innymi przez służbę Jezusa, do nawrócenia. Tylko jest mało robotników, czyli tych, którzy tą Ewangelię zaniosą. Bóg przygotowuje serca ludzi na Ewangelię. Czy znajdą się ci, którzy wykonają pracę zanoszenia Ewangelii? tym miejscu Jezus mówi, popatrzcie, jak pola bieleją na żniwo. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników. Wiem, że takie agroprzykłady nie są dzisiaj aktualne. Połowa z nas nie wie, o co chodzi. Ale ci, którzy jeszcze wiedzą, to wiedzą, że jeżeli żniwo się zmarnuje, jeżeli nie zbierzesz żniwa w odpowiednim momencie, to jest wielka frustracja. Bo po pierwsze się zmarnuje, zgnije, trzeba to wszystko posprzątać. Więc w czasie żniw zapytajcie rodziców, dziadków, którzy to robili, jaki to był wysiłek. Trzeba było walczyć od samego rana do nocy, żeby zdążyć zebrać plon. Więc Bóg przygotowuje serca ludzi i tak było wtedy, tak jest dzisiaj. Jezus mówi, żniwo wielkie, tylko za mało robotników, tak? Mało jest tych, którzy niosą Ewangelię. Więc mieć udział w tym dziele Boga w sercach ludzi to jest niezwykła rzecz, niezwykły zaszczyt dla chrześcijan. Zebrać plon z tego, co On przygotował. Pan przygotował serce Lidii, czytaliśmy, że je otworzył. Apostoł Paweł głosił Ewangelię, ona od razu wiedziała, że to jest to. Ona po pierwszych paru zdaniach apostoła Pawła mówiła, to jest to, na co czekałam. I w kolejnym wersecie czytamy w Dziejach Apostolskich, 16, werset 15. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, przyjdźcie do mego domu, zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Ona była długi czas przygotowywana, kiedy usłyszała Pawła, wiedziała, to jest to, ja wchodzę w to całym swoim życiem. Często tak jest z Ewangelią, kiedy ją przekazujemy, ktoś powie, czekałem na to. Pamiętam spotkanie z pastorami z Brazylii i oni opowiadali o swoich doświadczeniach. Jeden z nich mówi, chodziłem z moją córką od domu do domu, głosząc Ewangelię. W tamtej kulturze zupełnie innej niż nasza, bardziej takiej swobodnej. Nie jest to wcale źle postrzegane, tak jak u nas jest. I ta córka pukała do jednych drzwi i ktoś wziął, mnie to nie interesuje. Pukała do następnych i ktoś mówił, odejdź, mnie to nie interesuje. Ale w trzecich drzwiach ktoś powiedział, czekałem na to bardzo długo. I tak jest z Ewangelią. Ktoś od razu wie, to jest coś, w co ja chcę wejść, bo Bóg przygotował jego serce. Bóg otworzył serce Lidii i ten fragment, werset 15, pokazuje nam, co było tego skutkiem. Między innymi to, Bóg otwiera serce człowieka, a co człowiek otwiera? Drzwi swojego domu. Wyobraźcie sobie tą bogatą kobietę, która zajmuje się farbowaniem purpury. Z pewnością wszystko w jej domu jest idealnie, tak? Jest zamożną osobą, może sobie na to pozwolić. Teraz przychodzą tu jacyś podróżnicy, choćby Paweł, Tymoteusz, Sylas, którzy potrafili pieszo przechodzić setki kilometrów. Na pewno ich ubrania nie są nieskazitelnie czyste, a buty się błyszczą. I ona mówi, chodźcie mieszkać u mnie, póki jesteście w tym mieście. Apostoł Paweł się wzbraniał, towarzysze też, ale jak widać, już wtedy kobiety miały dosyć dobrze przekonywały, wymogła to na nas, tak? To na pewno się wam podoba. W tym pięknym, wielkim domu spotykał się Kościół Filipi, może nawet przez te 10 lat, o których mówimy. Przykład Filipian jest niezwykły, dzięki temu jest dla nas wezwaniem. Człowiek otwiera serce dla Boga. Bóg robi dla niego wiele rzeczy, wymazuje jego winy, pozwala doświadczyć przebaczenia, obdarza Duchem Świętym i wszystkimi owocami. I powinno być tak, że w następstwie tego człowiek otwiera choćby drzwi swojego domu, tak? Jest otwarty dla ludzi. Jest gotowy oddać swoją część swojej prywatności, swoich wymagań dla ludzi poszukujących Boga. Niektórzy myślą, dzielić się Ewangelią to tylko opowiedzieć Ewangelię komuś. Ale to znaczy o wiele więcej. Bo co, jeżeli komuś przekażesz Ewangelię, a ten ktoś powie, czekałem na to, to co, w tym momencie kończy się ta historia? Nie, ten ktoś przyjdzie do twojego domu, więc zabierze twój czas na przykład. I będzie dzwonił o porze, która ci nie pasuje na przykład. Albo przyjdzie ci i będzie ci mówić godzinami o swoich problemach. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas, kto się tym zajmuje, wie, o co chodzi. Lidia zaraz po tym, jak otworzyła swoje serce dla Boga, otwiera też całe swoje życie, swój dom dla ludzi poszukujących Boga. Robi dla nich miejsce w domu, w swoim grafiku. Przecież była biznesmenką. Więc normalnie tak jest, że kiedy Bóg otworzy serce człowieka, to człowiek otwiera swoje życie dla innych. Jest gotowy na duże oddanie, bo prowadzenie takiego życia wiąże się z ogromnym oddaniem. Ale nie zawsze tak jest. Niestety, zdarza się, że człowiek doświadczy działania Boga w swoim życiu. Dostanie wszystko, co mógł, ale drzwi już nie otworzy. Znowu powraca ten sam problem. Ważny jestem ja, to czego ja doświadczyłem. Moje sprawy są załatwione. To mi wystarczy. Kościół w Filipii postępował inaczej i stał się przez to dla nas wzorcem. Nie tylko Lidia żyła i myślała w ten sposób. Cała wspólnota w ten sposób funkcjonowała. Świadectwo tego znajdujemy w innym rozdziale listu do Filipian. Popatrzmy, 4 rozdział. W każdym razie dobrze uczyniliście, mówi apostoł Paweł, biorąc udział w moim ucisku. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu. Bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Wspólnota Filipii była jedyną, z którą Paweł otwarcie mówi o potrzebach materialnych. Wszyscy inni, gdyby tylko on wspomniał o pieniądzach, zarzuciliby mu, że robi coś interesownie. Tylko Filipianie byli na tyle przyjaciółmi, że on, nie prosząc ich o pomoc, ją otrzymywał. Czego symbol jest tutaj nasza złotówka. Kiedy człowiek otwiera swoje serce dla Boga, otwiera swój dom, otwiera nawet swój portfel. Dla Polaków to są dwie najważniejsze rzeczy. Ich portfel i ich dom. Tak? Nikt nie ma prawa w to wchodzić. To jest moje. I oczywiście to jest twoje. Nikt ci w to nie chce wchodzić. Lidia... Nikt ją nie prosił o to. Ona to wymogła na tych ludziach. Kościół Filipii przysyłał na potrzeby Pawła nie w odpowiedzi na jego żądanie, ale sami z siebie. Co ciekawe, robią coś więcej. Kiedy dowiadują się, że apostoł Paweł jest uwięziony w Rzymie, wysyłają tam jednego ze swoich ludzi, Epafrodyta, żeby pomógł Pawłowi w tych trudnych chwilach. Więc apostoł Paweł bardzo się cieszy z oddania tych ludzi, bo to wszystko razem tworzy niesienie Ewangelii. Nie chodzi tylko o przedstawianie Ewangelii w jakiejś formie. To ma o wiele więcej aspektów. Jest aspekt finansowy, aspekt naszego życia, przestrzeni naszego życia, naszego czasu. Bóg otworzył ich serce, oni otworzyli swoje domy, swoje portfele, swój czas. Byli gotowi ryzykować życie, bo Epafrodyt, który jechał do Pawła do Rzymu, po drodze zachorował, także bliski był śmierci. Więc z tego listu i z historii tego kościoła wyłania się już ostatnia, tak jak myślę, część wezwania dla nas. Może jesteś człowiekiem, który wszystko zatrzymuje dla siebie. Nie ma dla ciebie cenniejszych rzeczy niż twoje własne życie, twój własny czas, twoja własna wygoda, poczucie bezpieczeństwa. Twój własny porządek w domu, Twoja prywatność i wiele, wiele innych rzeczy, które miłujemy. Może wszystko to zatrzymujesz dla siebie. Bóg otworzył Twoje serce na Ewangelię, ale Ty zamknąłeś je na innych. I przykład z Filipii, przykład Lidii i innych jest szansą, by zmienić swój sposób myślenia. By tak jak Jezus to zresztą zrobił, wydać swoje życie dla innych, a nie zmarnować swojego życia dla samego siebie. Mamy to w naszym credo, to są nasze fundamenty naszych przekonań. Mamy to na językach, mówimy o tym. Teraz pozostaje jeszcze zrobić ostatni krok, czyli zastosować to w codzienności. Więc to jest ta drogocenna perła, którą ujrzałem, która jest ważna dla mnie, od której wiem, że zależy przyszłość wspólnoty. Dla mnie to jest ważne. Mam nadzieję, że dla wielu z nas tutaj też. To wezwanie, by mieć jak największy udział w szerzeniu Ewangelii na wszelki możliwy sposób. Nie tylko słowem, ale całym swoim życiem. Więc Bóg przygotował serca ludzi. Teraz jest czas na nas, robotników. Dziękuję.